Okej, dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że znów tutaj z Wami jestem. Mam tylko takie pytanie. Kto z Państwa był ostatni raz w maju na moim wykładzie o westernie? O, całkiem sporo osób. Fajnie, fajnie. Pamiętacie, była powódź wtedy. Ja? To jest tak, jak nawet liczyłem na to, że dzisiaj też będzie powódź, bo wtedy to byłby już trzeci raz, jak przyjeżdżam i przywożę tutaj do Wrocławia powódź, ale to jest, ja już też o tym wspominałem, to jest dla mnie taka dość wyjątkowa sytuacja, bo pochodzę z Łodzi. W Łodzi najszersza rzeka ma jakieś 38 centymetrów i to jak jest powódź, więc to jest taka dla mnie ekscytująca sytuacja, być w takim miejscu, gdzie rzeki mają więcej niż 39 centymetrów. Okej. To jest kadr z filmu, który dzisiaj zobaczycie. Kadr z filmu Rzym Miasto Otwarte. Rzym Miasto Otwarte to film, który jest zaliczany do bardzo istotnych, no właśnie takich dzieł, które wpisuje się w nurt neorealizmu i to właśnie neorealizm jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Według programu, który został jakiś czas temu ustalony przez Rafała Marszałka, Zygmunta Machwica i kogo jeszcze? Andrzeja Wernera. I Andrzeja Wernera neorealizm będzie powracał trzykrotnie tutaj w trakcie programu tego semestru. Drugie zajęcia będzie prowadziła dr Anna Osmulska-Mętrak, trzecie zajęcia będzie prowadziła Adam Kruk. Dzisiejsze dotyczą zapowiedzi i początków i to jest też ten tytuł zaproponowany na samym początku przez Marszałka, przez Machwica i przez Wernera. Drugie zajęcia będą dotyczyły tak zwanych dramatów codzienności, trzecie zajęcia neorealizmu oswojonego i przekroczenia nurtu. Ja postaram się dzisiaj trochę popolemizować z tym podziałem, ale nie za bardzo, żebym nie wyszedł na niewdzięcznika. Niemniej też w ten sposób trochę to postaram się ustrukturować. Jak się nazywam, już pewno Państwo zdążyliście zauważyć. To jest mój adres mailowy. W sumie nie wiem, po co go tutaj podaję, ale piszcie. Więc okej, więc neorealizm. Ten tytuł, Zapowiedzi i początki, od razu wzbudza nasze zainteresowanie i każe postawić takie istotne pytanie, czego właściwie są to zapowiedzi i początki czego. I ja postaram się na samym początku, czy też na samym początku tego pytania o początkach, odnaleźć taką klasyczną, kanoniczną czy tradycyjną odpowiedź na to, czym jest neorealizm i co on zapowiada, początkiem czego jest. I to będzie taka linia, która ostatecznie doprowadzi nas na Plac Zbawiciela. Widzieliście Państwo ten film Plac Zbawiciela? I te filmy, które zobaczycie dzisiaj, czyli film z jednej strony Opętanie, z drugiej strony Rzym Miasto Otwarte, a w szczególności w zasadzie filmy, które zobaczycie za tydzień, czyli Umberto D będzie za tydzień, tak? Umberto D i Złodzieje Rowerów, to są takie filmy, które można by było bezpośrednio odnieść do filmu Małżeństwa Krauzych, czyli do filmu Plac Zbawiciela, czyli beznadzieja życiowa taka. Generalnie, ale druga opcja, która będzie taką antytezą tej hipotezy o tym, że mamy linię od neorealizmu do Placu Zbawiciela, to jest hipoteza o tym, iż mamy taką linię mówiącą, iż neorealizm zapowiada włoski kino przemocy. Prawda? I szczególnie drugi film, co postaram się Wam zasugerować, Rzym Miasto Otwarte, to jest film, który pokazuje, że neorealizm mniej ma wspólnego z dramatami codzienności i mniej ma wspólnego z tak zwaną nudą, a więcej ma wspólnego z przemocą ekranową, z zabijaniem, ze śmiercią, z zemstą i z politycznym aktywizmem, krótko mówiąc. Takie dwa przeciwieństwa w interpretowaniu szczególnie dzisiejszych filmów chciałbym Wam zaproponować no właśnie jako taki wstęp do... jako taki wstęp do nich. Czyli z jednej strony Plac Zbawiciela, z drugiej strony western i przemoc. Zresztą fragment jednego westernu mojego ulubionego, ale akurat nie tego dzisiaj zobaczymy. No właśnie, więc na początku chciałem Wam trochę poopowiadać o takiej bardzo klasycznej, tradycyjnej wykładni neorealizmu, którą prawdopodobnie jesteście w stanie odnaleźć w większości podręczników do historii kina. Neorealizm bywa nazywany włoską szkołą wyzwolenia. To jest taki cytat z André Bazena. André Bazin, pewno część z Was już to wie, jeżeli nie, to pewno się dowiecie, chociażby teraz. André Bazin to jest taki papież francuskiej krytyki filmowej, był papieżem francuskiej krytyki filmowej, papież francuskiej nowej fali i jeden z najbardziej wpływowych historyków kina, tak można by było powiedzieć. I teza, którą także postaram się dzisiaj postawić, brzmi, i to jest teza takiego włoskiego historyka Stefano Ciamaroniego, ta teza mówi o tym, iż francuscy historycy kina tak naprawdę wytworzyli wizerunek neorealizmu, który nie do końca jest właściwy z tym, jak faktycznie neorealizm wygląda, jeżeli mu się przyjrzymy z bliska. Niemniej, no właśnie André Bazin jest tutaj bardzo ważną postacią, do której jeszcze powrócę, który określił włoski neorealizm włoską szkołą wyzwolenia. No i co to może oznaczać? Pierwszą rzeczą, która zwraca naszą uwagę, jest tutaj to słowo szkoła. Co to może znaczyć, że to jest szkoła? To sugeruje nam, że mamy do czynienia z jakąś jedną grupą osób, która przebywa w jednym czasie, w jednym miejscu mniej więcej, geograficznie i też wyznaje być może, jeżeli sobie pomyślimy o jakichś innych szkołach w historii sztuki, wyznaje jakiś podobny światopogląd estetyczny, polityczny, bądź też jakikolwiek inny. Więc i faktycznie, jeżeli przyjrzymy się, to mamy taką grupę osób, która się wówczas blisko ze sobą przyjaźniła. Na liście tych osób znalazłby się Luchino Visconti, reżyser pierwszego filmu, który dzisiaj zobaczycie, Roberto Rossellini, reżyser drugiego filmu, który dzisiaj zobaczycie, Vittorio De Sica, film w przyszłym tygodniu, Cesare Zavattini, akurat jego filmu, żadnego chyba nie będziecie oglądać, ale scenariusze piszą, wiele scenariuszy do tych filmów, czy Giuseppe De Santis. To są reżyserzy tych filmów po prawej stronie, takich filmów jak Opętanie, Rzym Miasto Otwarte, Złodzieje Rowerów czy Gorzki Ryż. Czyli mamy taką prostą hipotezę o tym, że jest grupa osób, jest grupa filmów i to wszystko stanowi jakiś w miarę, powiedzmy, zgrany i jednolity korpus. I faktycznie jest tak, że jeżeli spojrzymy tak na prędce, na te filmy, to wszystko wydaje się zgadzać i mamy do czynienia z jakąś szkołą, z jakąś wspólnotą. Wspólnotą, którą można by określić ramami czasowymi, to jest jeden wątek, czyli zarówno te wszystkie aktywności, jak i te wszystkie filmy powstały mniej więcej w okresie od 1943 roku do 1952 roku. No to są oczywiście granice umowne, filmy, o których będzie mówił Adam, one właśnie pochodzą z początku, z przełomu lat 40. i 50. Większość z nich, tak się przynajmniej mówi, potem się okaże, że nie do końca jest to prawda. Większość z tych filmów była kręcona w plenerach, a nie w studiach filmowych. Też bardzo często podaje się taki argument, iż najczęściej wcześniej wymienieni reżyserzy zatrudniali naturszczyków do odgrywania głównych ról w tych filmach, co czasem się sprawdza, czasem nie. Natomiast jak Państwo traficie na jakieś takie klasyczne opracowanie, to tamten argument najczęściej się pojawi. W końcu też te filmy miałyby poruszać tak zwane problemy społeczne i to by nas prowadziło także do tego Placu Zbawiciela. No i w końcu, co jest dla nas bardzo ważne i będzie stanowiło istotny punkt w trakcie tego mojego wykładu, to żywioł polemiczny, które te filmy zawierają. I tutaj mamy kadr z filmu Złodzieje Rowerów, The Sicki, który w zasadzie mógłby odzwierciedlać większość tych wspólnotowych elementów. Czyli mamy wspólnotę reżyserów, mamy wspólnotę poglądów i wspólnotę cech charakterystycznych, a także wspólnotę geograficzną. Ten film rozgrywa się w Rzymie, zaraz po II wojnie światowej. Większość scen jest kręcona w plenerach, grają w tym filmie naturszczycy, poruszane są problemy społeczne i w końcu też przekonuje się bardzo często, że ten film reprezentuje sobie żywioł polemiczny, jaki reprezentowali ci twórcy. Ten żywioł polemiczny można by nazwać elementem destrukcji. W co ta destrukcja byłaby wymierzona? Ona byłaby wymierzona w dużej mierze, i tak się najczęściej nas przekonuje, w Hojlud, w klasyczny Hojlud, o którym słyszeliście w trakcie poprzedniego semestru. Między innymi ja też mówiłem dużo o klasycznym Hojlud w trakcie wykładu o westernie. Czyli to jest ta hipoteza między innymi bazenowska, czyli neorealizm, dlatego ma przedrostek neo, ponieważ różni się od realizmu hojludzkiego. I to jest główny punkt odniesienia taki negatywny. To nie jest realizm hojludzki, to jest realizm, no właśnie można by było to nazwać realizmem europejskim. My jesteśmy już przyzwyczajeni do takiego sformułowania kino europejskie, natomiast w latach 40. nikt takim pojęciem się nie posługiwał. Zresztą to też jest odrębna historia, że pojęcie kina europejskiego tak naprawdę weszło do użycia dopiero na początku lat 90. Wcześniej takiego pojęcia w zasadzie nie było. Ale to jest, tak jak mówię, zupełnie inna historia. Więc destrukcja jest wymierzona w Hojlud. W Hojlud, czyli w co? Czyli filmy, które można by było opisać tym takim znanym cytatem Alfreda Hitchcocka o tym, że film to jest życie bez plam nudy. Klasycznym filmem hojludzkim mogłaby być właśnie Casablanca. I tutaj właśnie taka odwrócona lista, żeby się trochę wysilić. Mamy po pierwsze coś, o czym mówiłem już w maju, czyli fabularną integralność tych filmów. To znaczy, że te filmy pod względem opowieści stanowią domknięte całości. filmy hollywoodzkie, którym się rzekomo neorealizm przeciwstawia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pewna przejrzystość tych filmów. Chodziłoby tutaj między innymi o to, iż widz nie powinien czuć się zagubiony w trakcie oglądania tych filmów. To są wycelowane filmy klasycznego hollywoodu, o których słyszeliście też więcej w trakcie poprzedniego semestru. Ostatecznie także filmy hollywoodzkie, i to jest bardzo ważne, są skoncentrowane na pokazywaniu akcji, czyli są skoncentrowane na pokazywaniu ludzi, którzy działają, którzy coś robią. I to działania tych ludzi popychają akcję do przodu. To jest niezwykle ważne i to najczęściej się podnosi, opisując neorealizm, że to jest bardzo silnie, no właśnie, to jest silna, w neorealizmie widzimy bardzo silne przeciwstawienie się temu elementowi, czyli koncentrowaniu się na akcji. Zobaczycie, czy to prawda, czy to nie, oglądając różne filmy neorealistyczne. Kolejna rzecz to jest tak zwany system ciągłości, czyli różne stylistyczne praktyki, które mają służyć temu, aby filmy oglądało się gładko i sprawnie i przyjemnie. Tak? Kolejna rzecz to jest tak zwana gatunkowość, do której zaraz wrócimy. Filmy powinny być łatwo identyfikowalne, jeżeli chodzi o gatunek. Mówiłem o tym w przypadku westernu, to znaczy nie powinniśmy znowu czuć się zagubieni pewnymi rozwiązaniami fabularnymi. I że nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że ktoś nagle zaczyna śpiewać w trakcie filmu, ponieważ już wcześniej wiemy, że udajemy się na seans musicalu, prawda? Więc to jest też bardzo ważna cecha. No i w końcu tak zwana klasyczna narracja, która odnosi się do tych wcześniejszych cech w mniejszym lub większym stopniu, czyli coś, co można by było określić no właśnie taką kompletnością i pełnią tego filmu. Klasyczny film hollywoodzki nie jest tak zwanym dziełem otwartym, prawda? Jest czymś skończonym, jest czymś, co można by było nazwać jakimś, powiedzmy, przedmiotem doskonałym. Jest, jak to właśnie André Bazin mawiał, jest jak koło, prawda? Więc nie potrzebuje już żadnego uzupełnienia, jest kompletny, jest pełny, jest, no właśnie, jest po prostu pełny. Okej, więc tak to mniej więcej wygląda. I mamy tutaj do czynienia nie tyle z neorealizmem, ile z realizmem. To znaczy klasyczne kino hollywoodzkie bardzo często bywa określane kinem realistycznym, ale jakiego rodzaju jest to realizm? Jest to realizm oparty na prawdopodobieństwie, czyli kiedy widzimy te filmy hollywoodzkie z lat 30. i mielibyśmy się wczuć w rolę widzów z lat 30., to nie mamy poczucia, że te filmy przedstawiają życie takim, jakie ono jest, ale mamy wrażenie, że te filmy przedstawiają, czy też ich rozwój jest generalnie przewidywalny. Prawda? Że tam się znajdują rzeczy, które są prawdopodobne w ramach jakiegoś gatunkowego schematu. Dlatego możecie sobie wyobrazić taki musical, który moglibyśmy nazwać, powiedzmy, realistycznym w latach 30. i taki musical, który byłby nierealistyczny, mimo iż w ogóle musicale nie są realistyczne. Ale ten bardziej realistyczny byłby po prostu, bliżej by się trzymał konwencji gatunkowej. Tak samo możemy sobie wyobrazić... No właśnie, tak rozumiany realizm powiązany z prawdopodobieństwem, możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy jakiś bardzo znany aktor umiera w 5. minucie filmu, prawda? To jest nieprawdopodobne. Jak widzimy Brada Pitta na ekranie, to on nie umiera w 5. sekundzie filmu. Jak widzimy Angelinę, to ona też nie umiera w 5. sekundzie filmu. To jest realizm hollywoodzki. To jest realizm, który jest oparty na komforcie widza. Widz nie powinien być zaskakiwany, widz powinien się czuć jak u siebie, widz powinien czuć, że ten świat, z którym się styka, jest światem swoistym. Ten realizm jest w tym momencie kontynuowany chociażby w mediach mainstreamowych, o czym Państwu już pewno kiedyś wspominałem. Kiedy widzicie Państwo jakiś materiał w TVN-ie z Łodzi, to tam musi być źle. Jakby było coś dobrego powiedziane o moim mieście, to wtedy mielibyście wrażenie, że nie, to nie jest realistyczny materiał, prawda? Musi być jakaś śmierć, szczury i inne rzeczy. No właśnie. No więc chodzi o to, żebyśmy czuli się jak u siebie, i ten realizm jest tym realizmem, któremu miałby się też neorealizm z kolei włoski przeciwstawiać. To jest realizm oparty na swojskości, na pełni i na takiej funkcjonalności stylu, na pewnej doskonałości, gdzie wszystkie, no właśnie, te tryby się uzupełniają wzajemnie i nie ma żadnych luk, które by od nas wymagały z jednej strony wysiłku intelektualnego, z drugiej strony powodowałyby no właśnie, poznawcze jakieś niekomforty, czy no, nie będę mówił brzydkimi wyrazami. Okej. Okay. Jak się osiąga ten realizm? To jest bardzo ważna rzecz, prawda? A ten realizm hojludzki z czasów klasycznego Hojludu osiąga się bardzo ścisłą kontrolą z jednej strony nad obrazem, z drugiej strony nad widzem. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest plan wytwórni Paramount Pictures z lat 30. Prawda? To jest kontrola nad wszystkim. To jest fabryka po prostu. W jednym miejscu kręci się sceny łóżkowe, no, może nie, ale w jednym miejscu kręci się sceny w jadalni, w innym miejscu kręci się sceny innego rodzaju, w jednym miejscu robi się scenografię, a w jeszcze innym miejscu pisze się scenariusze, prawda? To jest wszystko bardzo ściśle kontrolowane i z jednej strony kontrolowany jest w takim razie proces produkcji i sposób funkcjonowania tego, co widzimy na ekranie, a z drugiej strony kontrolowany też jest widz. Prawda? Po to, aby czuł się dobrze, musi on być kontrolowany. I ta kontrola nad widzem w realizmie, któremu się neorealizm przeciwstawia, jest osiągana bardzo często, kontrola jest osiągana bardzo ścisłą kontrolą. Kontrola jest osiągana bardzo uporządkowanym montażem. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o klasyczny styl hojludzki, czyli w filmie nie może się pojawić żaden element, który nie byłby funkcjonalny wobec całości i w ten sposób kontroluje się nasz odbiór i w ten sposób film klasyczny hojludzki sprawia, że czujemy się dobrze, krótko mówiąc. Dotyczy to nie tylko Hojlud, systemu studyjnego Hojlud, ale dotyczy to także lat 30. we Włoszech. To zdjęcie, które tutaj widzicie, to jest zdjęcie z wielkiej wytwórni Cinecittà, która powstała w latach 30. we Włoszech, została założona przez Benito Mussoliniego i też bardzo często przyjmuje się, że neorealizm ze swoim wyjściem w plener przeciwstawia się sposobowi kręcenia filmów, który był charakterystyczny nie tylko dla Hojlud, ale także dla kina włoskiego lat 30. Dla kina włoskiego lat 30., które nie dość, że było kręcone właśnie w studio, tak samo jak filmy hojludzkie, to reprezentowało pewien, no powiedzmy, oderwany od życia przepych na poziomie stylistycznym. Bardzo często mówi się o tym, iż dominującym gatunkiem lat 30. w kinie włoskim było tak zwane kino białych telefonów, czyli taki odpowiednik MacDM prawdopodobnie. Czyli widzimy generalnie jakiś tam ludzi, których nigdy w życiu nie widzieliśmy i których pewno nie zobaczymy. Szczególnie jak mieszkamy w Łodzi, więc widzimy życie, które nie jest naszym życiem, krótko mówiąc. I przyjmuje się, że neorealizm pokazuje wam w końcu wasze życie. Okej, okay. Film Eddie w Łodzi. Mamy zniewolenie i kontrolę z jednej strony, a z drugiej, czyli tę część destrukcyjną, a z drugiej strony część konstrukcyjną, tak? Konstruktywną można powiedzieć raczej niż konstrukcyjną, czyli wyzwolenie, czyli jakaś emancypacja, którą neorealizm miałby przynosić do estetyki filmowej, do historii filmu, do świata kina w ogóle, czyli wyjście z fabryki na ulicę, prawda? Tutaj mamy zdjęcie wytwórni MGM z tak zwanymi lotami, czyli tutaj były kręcone sceny tutaj, o właśnie, jakichś pościgów w trakcie westernów, bądź też innych tego typu fajnych rzeczy. A tutaj mamy film Złodzieje rowerów i dwóch głównych bohaterów, którzy siedzą na ulicy, która jest prawdziwą rzymską ulicą, a nie jakąś tam zainscenizowaną w studiu Cinecittà, prawda? To jest niezwykle istotne w tej takiej narracji, która mówi o tym, że neorealizm to jest włoska szkoła wyzwolenia, czyli mamy szkołę, ludzi, filmy, miejsce i wyzwolenie. Wyzwolenie z Hojlud, krótko mówiąc. Wyzwolenie z Hojlud, wyzwolenie z jakiegoś przepychu, z konwencji, wyzwolenie z iluzji kina na rzecz, no właśnie, ulicy, na rzecz prawdy i innych tego typu rzeczy. Okej, okay. To jest opcja, którą nam przedstawia André Bazin. Właśnie. André Bazin to jest ten pan tu, a to jest jego kot. Więc, ale ten kot widać, że mu się nie podoba, prawda? Ten kot jest jak neorealizm, prawda? I André Bazin tak ściska tego kota. Mów, że jesteś o prawdzie. Zawiozę cię do Łodzi. Więc mamy André Bazina i mamy jego, przepraszam, mamy André Bazina i mamy jego kota, który neorealistyczny kot. To jest okładka z książki André Bazena, Qu'est-ce que le cinéma? To jest taka jego naczelna książka, gdzie on przedstawia swoją historiozofię kina między innymi. To znaczy, to nie była tak naprawdę spójna książka, bo ona składała się z jego odrębnych esejów, ale mniej więcej hipoteza jest tam przedstawiona taka, że oto po II wojnie światowej pojawia się w estetyce filmowej szereg takich tendencji, które przezwyciężają ten sztuczny hojlud, tę konwencję, która nie dawała miejsca rzeczywistości, a rzeczywistość się wysłowiła poprzez medium filmowe. Więc mamy André Bazena, no i właśnie, mamy różne jaskółki tych przemian. André Bazin uważał, że neorealizm jest bodaj najważniejszym elementem w tych wszystkich przemianach, ale o wcześniejszych przykładach już słyszeliście w poprzednim semestrze albo w jeszcze poprzednim semestrze, na przykład na zajęciach o Jeanie Renoirze i o filmie Reguły gry. Małgosiu, był ten film pokazywany prawdopodobnie. Kto z Państwa widział ten film Reguły gry? O, super, prawda? Więc widzieliście ten film Jeana Renoira i prawdopodobnie ktokolwiek wtedy wykład wprowadzający, pamiętasz może? Ewa Fiuk, przypuszczam, że o tym mówiła, że Jean Renoir był takim reżyserem bardzo hołubionym przez André Bazena. André Bazin zauważał, że Renoir w bardzo innowacyjny sposób stosuje między innymi tak zwaną kompozycję w głąb. Czyli, krótko mówiąc, uwalnia medium filmowe od montażu, czyli nie montuje planów ze sobą na zasadzie cięcia, nie przedstawia najpierw tego pana tutaj, w jakimś zbliżeniu, potem tych państwa i potem tego pana tu, tylko ujmuje wszystkich w jednym ujęciu w kompozycji takiej w głąb. Dlaczego to miało być, zdaniem Bazena, takie emancypacyjne i wyzwalające? Prawdopodobnie Ewa Fiuk wam o tym mówiła. Chodzi o to, że widz miałby tutaj pewną swobodę w kierowaniu swojej uwagi. Prawda? To od nas zależy, podobnie zresztą jak w teatrze rzekomo, czy będziemy się patrzeć na tę stronę kadru, czy tutaj będziemy kogoś obserwować, czy jeszcze tu. Prawda? Zresztą podobnie sprawa się przedstawia, jeżeli chodzi o ten kadr. I w poprzednim semestrze, o no właśnie, tutaj widzicie też taką kompozycję kadru z Reguły gry. Widać taką teatralność tego ujęcia, która miałaby nam dawać pewną swobodę percepcyjną. I to jest ten aspekt wyzwalający, który też miałby się pojawiać w neorealizmie, ale który jest już zapowiadany przez Renoira w latach 30. Z kolei Małgosia Kozubek w zeszłym semestrze najprawdopodobniej także mówiła o Orsonie Wellesie i o Obywatelu Kainie, który na pewno widzieliście, i także o tej hipotezie Bazin też sławił Wellesa za to samo w zasadzie, czyli za kompozycję w głąb i za uwolnienie percepcji widza, co też przypuszczam, że Gosia o tym mówiła, było poniekąd też związane z postacią operatora Wellesa, czyli z Gregiem Tolandem. Podobne, powiedzmy, innowacje stylistycznie wprowadzał także William Wyler w swoim kinie, o którym też mieliście wykład w którymś tam momencie. I zdaniem Bazena te tendencje w pewien sposób się ogniskują w neorealizmie. Może nie tyle tendencji czysto stylistyczne, nie chodzi o to, że neorealistyczni reżyserzy bardzo często używają kompozycji w głąb, ale że mają podobną intencję, żeby nie manipulować widzem, żeby widz jakby za pośrednictwem medium filmowego był w stanie dotknąć rzeczywistości w jej całej nieprzewidywalności, przygodności, w jej całej przypadkowości i tak dalej, prawda? Więc mniej tutaj jest takiego wyrachowania, które miałoby wynikać z montażu, a więcej jest takiej, okropne słowo, fenomenologicznej intencji, w której rzeczywistość odciska się na błonie filmowej i my jesteśmy w stanie tę rzeczywistość chłonąć taką, jaka ona jest naprawdę. Prawda? I tutaj mamy właśnie fragment. Są dwa kadry, bardzo znane kadry z filmu Obywatel Kane, który mieliście okazję widzieć jakiś czas temu. I teraz jest tutaj fragment, ale czas nam ucieka trochę, to może nie będziemy tego fragmentu oglądać, bo widzieliście ten film, więc, nie jest to konieczne. To jest fragment z tym oto kadrem. Niestety jest trochę może odrobinkę za jasno, ale już nie musimy z tym niczego robić. Widzicie, tutaj na pierwszym planie mamy truciznę, która została zażyta przez główną bohaterkę, natomiast główny bohater wchodzi przez te drzwi, prawda? I znowu, i bardzo długo to ujęcie trwa i to od widza zależy, czy będzie się koncentrował na tej butelce, odczytywał to, co jest tutaj napisane, czy będzie obserwował twarz głównej bohaterki, czy będzie patrzył na klamkę, czy się ta klamka otwiera, prawda? Mamy jakąś wolność, która miałaby tym zarządzać. Podobnie zresztą z tym ujęciem, gdzie tu w tle widzimy małego małego Kane'a, który bawi się na sankach. Prawda? Ta hipoteza o tym, iż Kane był, nie Kane, tylko Welles był prekursorem takiego myślenia, po pierwsze jest chybotliwa ze względu na Grega Tolanda i na Williama Wylera, którzy byli wcześniej, zresztą tak jak samo jak na Jeana Renoira, ale z drugiej strony Grzegorz Królikiewicz, którego pewno kojarzycie, taki łódzki reżyser, napisał taki dość wpływowy tekst, który pokazuje, że tak naprawdę Welles był tak samo wyrachowany jak ci montażyści, tylko trochę inaczej kierował tą uwagą widza. Niemniej Bazin sugeruje, że zarówno u Renoira, jak i u Wellesa, jak i też u paru innych reżyserów jest ta intencja, żeby to rzeczywistość przemawiała do widza, a nie filmowiec przetwarzał tę rzeczywistość. Bazin dzielił reżyserów na tych, którzy wierzą w obraz i na tych, którzy wierzą w rzeczywistość. Dla niego, no właśnie, reżyserzy klasycznego kina hollywoodzkiego wierzą w obraz, natomiast ci neorealistyczni wierzą w rzeczywistość. Okej, dobra, to przeskoczymy. Generalnie sprowadzałoby się to do tego, iż filmy neorealistyczne są nudne. I zresztą trochę się przekonacie, że tak odrobinę jest, prawda? Nie zawsze, ale często tak jest. Ale co ta nuda tutaj może oznaczać? Bo nuda jest bardzo ważną kategorią estetyczną, okropne sformułowanie. Nuda w przypadku filmów neorealistycznych i też w przypadku wielu innych filmów oznacza, iż opowieść składa się z wielu tak zwanych ślepych uliczek. To znaczy wiele rzeczy, które widzimy na ekranie, do niczego nie prowadzi. Widzimy czynności, które wykonują bohaterowie, które nie mają sensu z punktu widzenia popychania akcji do przodu. Prawda? Robią jakiś, jak bohaterka, nie wiem, robi jakąś potrawę, ale nie ma wcale zamiaru tą potrawą nikogo otruć. Prawda? Bohaterka myje zęby, ale nie chce się zabić w ten sposób. Po prostu myje zęby. Więc robią bohaterowie neorealistyczni całą masę rzeczy, które do niczego nie prowadzą. To są pewne takie puste przebiegi, można by to w ten sposób nazwać. Taki czas, który nie jest wypełniony żadnymi zdarzeniami, czyli to są właśnie te plamy nudy, które Hitchcock chciał wywalić z filmu. To filmy neorealistyczne, rzekomo w tej tradycyjnej wersji, się z takich plam nudy w dużej mierze składają. To są tak zwane kapiące krany. To jest takie określenie mojego wykładowcy Tomasza Kłysa o tym, że to jest takie kino kapiących kranów, że tam ten kran tak kapie i nikt się w nim nie utopi. Więc to są różne, w końcu zaraz do tego wrócimy, tak zwane miejsca bez właściwości. Tutaj mamy fragment filmu, o którym zaraz będę trochę więcej mówił, czyli Zaćmienie Michelangelo Antonioniego, film późniejszy z lat 60., który jest wypełniony takimi kadrami z miejsc, w których się zaraz nic nie wydarzy, nic się wcześniej w tych miejscach nie wydarzyło, właściwie nie wiadomo, gdzie te miejsca się znajdują, ponieważ jeżeli ktoś by nam powiedział, że to miejsce znajduje się w Paryżu, w Rzymie, czy w Madrycie, czy w Łodzi, to pewno byście wszyscy uwierzyli, prawda? W Łodzi by było może trochę brudniej, ale w konwencji neorealistycznej. Dobra, więc mamy te miejsca bez właściwości, no i w końcu na poziomie narracji, na poziomie opowiadania mamy takie różne, takie mielizny niemocy. Ja to dzisiaj wymyśliłem w polskim busie, jak nie mogłem się połączyć z internetem. Że taka mielizna niemocy, autostrada i nie ma internetu, nic nie mogę zrobić. I o to między innymi chodzi tutaj. To znaczy bohaterowie filmów neorealistycznych w tej kanonicznej wersji opowieści o historii kina to są pierwsi bohaterowie, którzy nie mogą niczego zrobić. Prawda? Którzy się starają, którzy łażą po tym mieście, coś tam próbują, ale im nic nie wychodzi generalnie. I zresztą kojarzycie całą masę takich filmów później w historii kina, które faktycznie realizują taki zamysł narracyjny. Klasyczne kino jest kompletnie odwrotne, czyli mamy Johna McClane'a. Wiecie Państwo, kim był John McClane? Szklana pułapka, prawda? John McClane nie jest człowiekiem, który nie może niczego zrobić, prawda? On może. On może i to robi i są wyznaczone przed nim bardzo konkretne cele, które realizuje w trakcie tego czasu, kiedy film idzie do przodu. Natomiast tutaj jest coś kompletnie odwrotnego i tutaj takim wzorcowym filmem, który jest przywoływany w tym kontekście, jest film Złodzieje rowerów. Zobaczycie ten film za tydzień i zobaczycie, że tamten film można faktycznie tak interpretować. Oni próbują, ale nie mogą, nie udaje się, rzeczywistość jest przeciwko nim i tak dalej, prawda? No właśnie. Te wszystkie cechy, one są charakterystyczne dla niektórych filmów neorealistycznych i te cechy bywają nazywane, określane takim określeniem kinem, kino porażki. Prawda? To znaczy tam widzimy same porażki, nie widzimy tam zwycięstw, nie ma happy endów. To nie jest świat, w którym człowiek zmienia otaczającą go rzeczywistość, to jest świat, w którym człowiek wprawdzie czasem próbuje, ale generalnie mu się to nie udaje. Tutaj jest kadr z filmu Umberto D, który to film będziecie widzieć za tydzień, tak? Dobrze, myślę, tak już się pytałem. Za tydzień i to jest już pewna ciekawa rzecz, która powróci. Film Umberto D to jest film z 1952 roku, który w zasadzie mógłby być zakwalifikowany tak od strony chronologicznej do okresu schyłkowego neorealizmu, ale tak naprawdę realizuje wszystkie jego takie powiedzmy konstytutywne, najbardziej klasyczne cechy, czyli niemoc, czyli pewna taka nieuporządkowana narracja, cała masa ujęć, które nie mają jakiejś wartości narracyjnej. Tam jest taka bardzo znana scena o tym, jak pokojówka zamawia pogotowie. Więc pokojówka dzwoni na pogotowie i idzie sobie zrobić herbatę, czy tam coś innego. I ta scena jest bardzo długo celebrowana. To robienie herbaty to oczywiście do niczego nie prowadzi. Czyli to już jest taki moment też, z jednej strony można by to było w ten sposób tłumaczyć, że w 1952 roku te reguły neorealistyczne skostniały już na tyle, że można zrobić taki film, który byłby idealnym filmem neorealistycznym, a z drugiej strony można by postawić taki znak zapytania i się zapytać, czy przypadkiem nie jest tak, że film z 1952 roku jest bardziej neorealistyczny niż któryś z tych filmów, które dzisiaj zobaczycie, które z jednej strony są takie, ale z drugiej strony nie do końca. Dobra. No właśnie, czyli mamy złodziei rowerów i taką scenę, która mogłaby nam te mielizny niemocy w jakiś sposób sugerować. I faktycznie jest tak, że jeżeli pójdziemy naprzód w historii kina, to zobaczymy całą masę filmów, które są bardzo podobne. Widzicie, prawda? Cofnę się na chwilę. Siedzą. Wszyscy siedzą. Siedzą w Łodzi, siedzą w Paryżu, siedzą chyba... Cześć, chyba też w Łodzi. Nie? I siedzą, widzieliście Państwo ten film? Winter's Bone, jaki jest polski tytuł? Do szpiku kości, prawda? I siedzą gdzieś tam, jakiś Midwest to jest chyba, czy tam gdzieś. Mississippi. I siedzą w Mississippi, wszędzie siedzą i nie robią. Na bezrobociu wszyscy tam, pasożyty, prawda? Więc to jest pewien kanon stylistyczny, który być może faktycznie jest tak, że ma wpływ na kino po dziś dzień. Czyli my mamy wrażenie, krótko mówiąc, że film przedstawia rzeczywistość taką, jaka ona naprawdę jest, nie wtedy, kiedy się w tym filmie dużo dzieje, ale wtedy, kiedy się w tym filmie nic nie dzieje. Kiedy bohaterowie albo siedzą, albo próbują coś zrobić i im nie wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Zresztą z strony narracyjnej te filmy są z grubsza tak skonstruowane. Zresztą ten film, uważam, że film Nienawiść Matthew Kasowica, to jest film absolutnie genialny i on właśnie przedstawia taki wzór. To znaczy to są bohaterowie, którzy przez cały film próbują coś zrobić, im nie wychodzi, a jak już coś zrobią, to szkoda gadać. Więc podobnie zresztą film... Znowu do szpiku kości? Tak. Winter's Bone do szpiku kości, prawda? Ona też na samym początku, jakby wedle schematu klasycznego Hollywoodu, ma wyznaczony pewien cel i ten cel realizuje, ale robi to tak jakby tego nie robiła, jakby tego nie chciała robić, jakby była zmuszona przez scenarzystę. I ten film też jest bardzo dobry. Zajdim w sumie sam, nie wiem, w Łodzi. Okej, okay, dobra, więc sugestia jest taka, że neorealizm zapoczątkował coś, co dzisiaj identyfikujemy jako kino artystyczne, które jest przeciwstawiane bardzo często kinu hollywoodzkiemu, prawda? Kino, które nie jest zainteresowane opowiadaniem wciągających historii, kino, które nie jest zainteresowane optymistyczną wizją świata, w ramach której człowiek może wszystko, może zmieniać otaczającą go rzeczywistość, może, nie wiem, realizować się za pomocą działania, gdzie człowiek jest w centrum i się realizuje, krótko mówiąc, tak? W końcu w tej wizji bazynowskiej neorealizm zapowiada nowe fale, o których będziecie jeszcze wielokrotnie słyszeli, czyli element tego kina artystycznego. W końcu też neorealizm zapowiada coś, co bywa nazywane modernizmem filmowym. Czyli modernizm filmowy jako taki też nurt, który eksperymentuje z granicami stylu filmowego, który gdzieś ma nasze dobre samopoczucie w kinie, a raczej sprawdza to, jak można nakręcić filmy, aby było ok. I tutaj mamy parę kadrów, które miałyby reprezentować te tendencje. To jest kadr z filmu Czerwona Pustynia Michelangelo Antonioniego, a pozostałe kadry to są z filmu Zaćmienie. Czyli mamy, no właśnie, realizację tych miejsc, jakichkolwiek bądź, miejsc, które są wszędzie i nigdzie, w zasadzie jednej wielkiej nudy, która jest u Antonioniego nudą o bardzo takich szerokich horyzontach filozoficznych, tak można by powiedzieć, i nie drwie w tym momencie. Okej, to teraz może zobaczymy, albo i nie, to drugi fragment też przeskoczymy, bo chyba musimy się streszczać jakoś, nie? Bo mam jeszcze Patagareta i Billego Kida, wolałbym pokazać Patagareta i Billego Kida. W każdym razie, dobra, więc jedziemy dalej. Więc mamy kino, które oznacza porażkę człowieka. Jak brzmi to bardzo patetycznie, ale nic innego lepszego. Ale to tak naprawdę jest, bo to jest takie patetyczne i trochę nadęte. Porażkę człowieka, ale z drugiej strony zwycięstwo kina. Prawda? Czyli mamy porażkę człowieka i pokazanie, że ten człowiek tak naprawdę nic nie może. Wbrew temu, co nam starało się zasugerować klasyczne kino hollywoodzkie, ale z drugiej strony zwycięstwo kina, czyli pokazanie, że kino jako medium jest w stanie tę beznadziejną rzeczywistość odzwierciedlić i jest w stanie ją w jakiś sposób zdiagnozować. Na przykład u Antonioniego on diagnozuje tę niemoc człowieka w kontekście jakichś, powiedzmy, nowoczesnych, technologicznie zmodernizowanych społeczeństw, gdzie człowiek jest otoczony przez zdehumanizowane środowisko architektoniczne, nie jest w stanie, jest wykorzeniony, nie jest w stanie tam sobie znaleźć miejsca i generalnie przeżywa puste przebiegi. Jak się rozstaje z kimś, to nic z tego nie wynika, jak się schodzi, to też nic z tego nie wynika. To jest jakiś jeden wielki pusty przebieg i to jest jakaś jego porażka takiej wizji humanistycznej. Można też powiedzieć, że można to odnaleźć też u Hemingwaya, który jest takim na wskroś, można powiedzieć, nowoczesnym pisarzem. Nie wiem, czy państwo czytaliście kiedyś takie opowiadanie Wzgórza białe jak słonie. Czy ktoś sobie czytał? To takie bardzo ciekawe opowiadanie i u Hemingwaya tak właśnie jest, że tam już jest pozamiatane w zasadzie w tych jego narracjach. Tak? Zresztą tak samo jest w Śniegach Kilimandżaro. Ten bohater, jak już się pojawia, to on już właściwie jest martwy. On sobie chodzi martwy po ziemi, coś tam próbuje robić, ale to już jest wszystko bez sensu. Zresztą we Wzgórzach białych jak słonie tak samo jest i w szeregu innych opowiadań Hemingwaya jest podobnie. Zresztą i taka narracja będzie doszukiwała się takich tendencji w różnych gatunkach. Jeżeli pomyślimy sobie na przykład o powieściach kryminalnych Chandlera, to tam też mamy głównego bohatera, który niby rozwiązuje zagadki, ale tak naprawdę to się snuje, pijany i podrywa kobiety kolejne. Okej, więc mamy tutaj taką wizję, w której faktycznie te dwa kadry z dwóch filmów, które będziecie dzisiaj państwo oglądali, czyli z filmu Rzym Miasto Otwarte i z filmu Opętanie, mogą wpisywać się w te wcześniej opisane tendencje, czyli mogą odzwierciedlać taką, no właśnie, codzienną beznadzieję, te puste przebiegi, ślepe uliczki. Jak zresztą zobaczycie, w tych filmach faktycznie pojawiają się takie elementy, które nie służą popychaniu akcji do przodu i faktycznie też pojawiają się, i tak można by interpretować, scenę z Rzymu Miasta Otwartego jako coś, co mogłoby zainspirować Antonioniego. Czyli mamy jakąś przestrzeń, która jest nam pokazywana i która jakby wpływa na nas w sposób bezpośredni, nie w jakiś sposób montażowy, tylko w sposób bezpośredni. Natomiast w filmie Viscontiego zobaczycie, że jest cała masa takich codziennych, prozaicznych czynności, które no właśnie nie służą popychaniu fabuły do przodu. I teraz chciałem też pokazać, może ten fragment zobaczymy, jak to mogłoby być realizowane w kinie, no właśnie, lat 70., czyli w filmie Pat Garrett i Billy Kid, sama Peckinpaha. I poproszę o fragment. Ja już państwu pokazywałem fragment filmu Pat Garrett i Billy Kid kiedyś. Nie? Tak? O kurczę, to może jest nawet ten sam fragment, bo to jest... Bo wiecie państwo, że to jest... Chyba też to mówiłem, nie? Że to jest najlepszy film. Mówiłem to. Prawie najlepszy, ale jest... No, zaraz ruszy. Rusza. W każdym razie, mamy Billego Kida, który jest bardzo znanym, no właśnie, bandytą, który jest poszukiwany listem gończym. To jest Billy Kid. No. Ten oto bohater tutaj należy do grupy, która ściga Kida. Oni byli kiedyś przyjaciółmi.
Check it out, Billy, and get Pat Garrett's got more sand than most.
Yeah, I'm not allowed for sure. Oh, Alamosa here, I'll see you that.
To jest Joe Alamosa.
Wasn't long ago, I was a law, right for Chisholm. Little Pat was not a law. The law's a funny thing here.
Okej, możemy tutaj zatrzymać. Okej, jeżeli już widzieliście ten fragment, to wiecie, że oni za moment będą się pojedynkować i jeden z nich zginie. Prawda? Ale nie chodzi mi tutaj o to, aby zwrócić uwagę na to, iż oni są przedstawieni w trakcie spożywania jakiegoś posiłku, tylko chodzi o to, aby jakby wczuć się w rolę Bazena i zobaczyć, że taką możliwość, iż neorealizm, czy też filmy, które zobaczycie zaraz, dostarczają takiej estetyki fatalizmu. To znaczy ci ludzie, którzy wiedzą o tym, że za moment nastąpi jakaś tragedia, zdają się w ogóle tym jakoś, albo nieszczególnie się tym przejmować, ponieważ tak naprawdę to wszystko zostało już, że tak powiem, zadecydowane dużo wcześniej. I cały film Sama Pekinpacha to jest właśnie takie snucie się po ziemi ludzi, którzy już są martwi. W zasadzie. I nieszczególnie się przejmują tym, co mają zrobić, czy zginie jeden, czy zginie drugi. To w zasadzie nie ma już żadnego znaczenia. I ta scena też jest tak skonstruowana. Oni są w 100% spokojni. Hipoteza taka tradycyjna jest, iż neorealizm otwiera tę furtkę fatalizmu, furtkę po porażki. Ale druga hipoteza jest taka, iż neorealizm zawiera w sobie absolutnie inny potencjał. Zawiera w sobie potencjał hojludzki, potencjał kina akcji. To jest także kadr z filmu, który zaraz zobaczycie. Film o Zanną Maniani, film o Rzym Miasto Otwarte. Jeżeli trochę jakby przeformułować tą wyjściową perspektywę i trochę zmienić kąt widzenia, z którego spoglądamy na filmy neorealistyczne, to może się okazać, że one są kompletnie odwrotne, czyli one są przepełnione no właśnie jakąś taką nawet optymistyczną wersją historii, chociaż to jest też wątpliwe w dużej mierze, ale są pełne akcji, pełne działania się. I do tego też was będę zachęcał. Więc mamy tutaj scenę, która mogłaby coś takiego sugerować, która zresztą zobaczycie, w jaki sposób będzie dalej kontynuowana. Czyli należałoby się zastanowić nad tym, czy w przypadku neorealizmu nie mamy do czynienia z jakąś mimo wszystko hojludzkością tego nurtu. Czy on jest tak antyhojludzki, jak faktycznie można by było przypuszczać, czytając większość podręczników do historii filmu. Wydaje się, że tę hojludzkość można odnaleźć na paru poziomach. Przede wszystkim na poziomie funkcjonowania systemu gwiazd, bo okazuje się, że ludzie, którzy byli zatrudniani do grania w filmach neorealistycznych, to wcale nie byli tacy naturszczycy, jak nam się to dzisiaj przedstawia. Z drugiej strony mamy szereg nawiązań do kina gatunkowego i te nawiązania będą obecne nie tylko na przełomie lat 40. i 50., ale będą już obecne w przypadku opętania Lucchini Viscontiego. No i w końcu coś, co ja tutaj nazwałem roboczo optymizmem sprawczym. Czyli czymś, co przeciwne by było tym mielizną niemocy, prawda? Te filmy, które dzisiaj zobaczycie, a szczególnie Rzym Miasto Otwarte, film Opętanie w mniejszym stopniu Rzym Miasto Otwarte, może być rozumiany jako film, który jest w gruncie rzeczy, pomimo iż przepełniony całą masą przemocy, w gruncie rzeczy jest optymistyczny politycznie. I tak przekonuje ten historyk Stefano Ciamaroni, ja się poniekąd z nim zgadzam, że tak trochę jest. I nawet jak spojrzymy na ten kadr z filmu Opętanie, no to trudno powiedzieć o tym, żeby ten kadr nam sugerował jakieś wyjście w plener, prawda? Ta scena nie była kręcona w plenerze, ona jest kręcona we wnętrzu. Co więcej, ten kadr jest wysoce wysublimowany, jeżeli chodzi o kompozycję, prawda? Można by było powiedzieć, że ten kadr mógłby być nakręcony przez Howarda Hawksa w latach 30. albo przez jakiegoś Johna Hastona w Hollywood, prawda? Można interpretować ten kadr na bardzo różne sposoby, w czym przejawia się też kontrola autorska nad tym, w jaki sposób obraz nam się przejawia. I tutaj paradoksalnie Visconti mniej byłby uczniem Renoira, a Visconti był uczniem Renoira w dużej mierze de facto i to Bazin podnosi bardzo silnie, a bardziej byłby uczniem hollywoodzkich reżyserów gatunkowych. I należałoby takie pytanie postawić. Druga rzecz to jest ten system gwiazd. Clara Calamai, która gra główną rolę, jedną z dwóch głównych ról w filmie Opętanie, to tak naprawdę wielka gwiazda kina włoskiego przełomu lat 30. i 40. To nie jest żadna zdjęta z ulicy, bardziej lub mniej utalentowana aktorka, która wcześniej w ogóle nie planowała zagrać w filmie. Podobnie zresztą z Anną Maniani. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób konstruowane były plakaty Rzymu Miasta Otwartego. Anna Maniani była również olbrzymią gwiazdą kina włoskiego i te plakaty to nam poniekąd sugerują, czyli mamy Roma, Ciudad Abierta, to jest hiszpański plakat Rzymu Miasta Otwartego na samej górze, mamy wyszczególnioną Annę Maniani, Aldo Fabriziego, Roma Città Aperta, Anna Maniani, Aldo Fabrizi, Roma Città Aperta, Aldo Fabrizi, Anna Maniani. I nieprzypadkowo również, i to jest znowu element hojludzkich strategii, które funkcjonują wówczas, nieprzypadkowo również do tego filmu została zatrudniona ta właśnie para aktorów, ponieważ publiczność wcześniej znała ich z innych filmów, z filmu Campo de Fiori, komedii z 1943 roku. Znowu, zauważcie, Aldo Fabrizi, Anna Maniani i również z komedii, czyli ostatnia dorożka, Aldo Fabrizi, Anna Maniani, prawda? Guzik na turszczycy, wielkie gwiazdy. Ten hojlud w Europie i tę hojludzkość neorealizmu być może najbardziej można dostrzec w obecności Ingrid Bergman, czyli gwiazdy, która jest gwiazdą globalną wówczas, która jest gwiazdą w Europie, która jest gwiazdą w Hollywood i która jest także gwiazdą we Włoszech. Zatrudnianie jej przez Roberto Rosselliniego, pomijając różne jakieś tam powiedzmy personalne perypetie, to nie jest budowanie stylistyki nieporadnych naturszczyków, prawda? To jest zatrudnianie znowu wielkiej gwiazdy filmowej. No i w końcu kolejny element, który zbliżałby do Hollywood kino neorealistyczne, to jest wątek wszechobecnej śmierci i wątek zemsty jako głównego motoru narracyjnego. Czyli coś, co z jednej strony jest obecne w takich klasycznych hollywoodzkich narracjach, z drugiej strony definiuje sposób czy też kontekst, w który Włosi wpisywali chociażby film Rzym Miasto Otwarte, czy też film Dni Chwały, o których zaraz trochę więcej powiem. Ta data, którą tutaj wyszczególniłem, to jest data kapitulacji Mussoliniego i podpisania rozejmu z aliantami. Z punktu widzenia historycznego najbardziej krwawy okres II wojny światowej we Włoszech rozpoczął się właśnie wtedy. Wtedy włoski ruch oporu, który był powiedzmy antyfaszystowski, rozpoczął bardzo krwawe starcia odwetowe z nazistami niemieckimi i tak naprawdę włoska codzienność to były takie sceny. To były inscenizowane egzekucje zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę. To zdjęcie, to jest dość słynne zdjęcie, to jest zdjęcie egzekucji Benito Mussoliniego, jego kochanki i 14 innych włoskich faszystów, które widzicie zresztą w 1945 roku w maju ta egzekucja miała miejsce. Widzicie tłum ludzi, którzy wówczas przybyli na Piazza Loreto w Mediolanie, aby zobaczyć ciała faszystów powieszone do góry nogami i zostawione tam na wiele dni, aby mogły zgnić. Prawda? To jest tego rodzaju akty przemocy, które były zarówno kierowane ze strony nazistów na stronę włoskiego ruchu oporu, jak i akcje odwetowe ruchu oporu na nazistach, stanowiły, że tak powiem, pewną popularną wyobraźnię włoską wówczas. Wszystkie te akty przemocy były w bardzo taki spektakularny sposób inscenizowane. Naziści, jak dokonywali masakry na włoskim ruchu oporu, to wywieszali także, upubliczniali te ciała, które mogły być oglądane przez tłumy przez wiele, wiele dni i na odwrót, prawda? I filmy, które dzisiaj zobaczycie, a w szczególności drugi film, czyli film Rzym, miasto otwarte, powinien być także interpretowany, biorąc pod uwagę tę perspektywę, czyli perspektywę przemocy i perspektywę tej relacji pomiędzy aktem przemocy i zemstą. I chciałbym, żebyście dzisiaj zwrócili na to bardzo silną uwagę. Przykładem takiego filmu są Dni Chwały. To jest film dokumentalny realizowany przez dłuższy czas, a którego premiera miała w 1945 roku, który miał czterech reżyserów: Mario Serandrei, Luchino Visconti, Marcello Pajero i Giuseppe De Santis. Czyli mamy moment, w którym, no właśnie, w którym realizm powinien być w tym swoim początkowym stadium i zdaniem Bazena powinien nam przedstawiać rzeczywistość taką, jaka jest, rzeczywistość, która nas obezwładnia i jakąś taką niemoc polityczną. Natomiast ten film w dużej mierze, nie będziecie mieli okazji go dzisiaj obejrzeć, jeżeli będziecie mieli okazję, to wam go polecam. Nie znaczy, że... Dobra, to może głupio zabrzmi w sensie tego, co zaraz mam zamiar powiedzieć, ale to jest film gloryfikujący przemoc. I to taką przemoc, no, zabijanie ludzi w dużej mierze, prawda? Ten film z jednej strony przedstawia masakry dokonywane przez nazistów na Włochach, z drugiej strony masakry wykonywane przez Włochów na nazistach, prawda? I jest realizowane między innymi przez dwóch głównych reżyserów ruchu neorealistycznego i nie ma w sobie żadnego fatalizmu, wręcz przeciwnie, jest przepełniony jakimś takim politycznym aktywizmem. Więc mamy takie dwa układy odniesienia, w kontekście których możemy mówić o neorealizmie. Z jednej strony możemy myśleć o neorealizmie po lewej tutaj stronie to wypisałem, w kontekście historii filmu. Czyli myśleć o tym, że neorealizm zapoczątkowuje wyzwolenie pewnej estetyki filmowej, prawda? Pewien przełom, jeżeli chodzi o pokazywanie rzeczywistości, i sprzeciwia się w jakiś bezpośredni sposób normom hollywoodzkim, stawiając raczej na nudę i na pewien fatalizm niż na akcję i na aktywizm, w końcu pokazując raczej kapiące krany niż wiszące ciała, prawda? Tak można by było te dwa układy odniesienia sobie tutaj sformułować. Z drugiej strony mamy raczej historię Włoch niż historię filmu, raczej politykę niż estetykę, raczej akcję niż nudę i raczej wiszące ciała niż kapiące krany. Oczywiście jest tak, że jak zwykle sprawy są o wiele bardziej skomplikowane, nie dają się sprowadzić do takich prostych opozycji. Natomiast chciałbym, żebyście dostrzegli pewne napięcie w tych filmach, które będziecie widzieć, że to nie są tylko filmy, które francuscy krytycy filmowi mogliby postrzegać jako świadectwo, no właśnie, uniwersalnej nudy i uniwersalnej kondycji człowieka, który nic nie może w nowoczesnym świecie, a także jako filmy, które przez Włochów, którzy oglądali te filmy, mogły być odbierane w zupełnie inny sposób. Czyli z jednej strony mamy kadr z filmu Roberto Rosselliniego, które zaraz zobaczycie, i kadr z filmu Michelangelo Antonioniego, jako przestrzenie takie bezdomne. Z drugiej strony mamy ten sam kadr z filmu Roberto Rosselliniego i znane zdjęcie z tygodnika Life, które przedstawia rozstrzelanie Petro Caruso, uwiecznione także na filmie Dni Chwały. Prawda? czy raczej nuda, czy raczej coś, co buduje państwo włoskie powojenne na przemocy, na akcie zemsty, na pewnym takim zrywie, który może być przez nas oczywiście interpretowany jako coś wysoce dwuznacznego. Bardzo państwu dziękuję, to są takie moje wstępne wskazówki. Wielkie dzięki.